uśmiechem na twarzy.
Od 2 tygodni jesteśmy już w roku 2024, ale dzisiaj mowa będzie o stworzeniu świata. Najpierw na podstawie Biblii Tysiąclecia opowie o tym dla dzieci Roman Baczyński.
Stworzenie świata. Na początku istniał tylko Bóg. Było ciemno i cicho. A potem Bóg postanowił stworzyć świat. Pierwszego dnia stworzył niebo i ziemię. Ziemia była pełna wody, a niebo było ciemne, dlatego Bóg stworzył jeszcze światłość i oddzielił ją od ciemności. I tak powstał dzień i noc. Stworzenie nieba i ziemi zajęło Bogu 1 dzień. Drugiego dnia Bóg stworzył wodę, ogromny ocean o spienionych falach, a część wód wzniósł na sklepienie i utworzył chmury, z których pada deszcz. Poświęcił na to cały 2 dzień. Następnie tak przemieścił wody, żeby powstał suchy ląd i stworzył rośliny. Wszystkie trawy i kwiatki, a także smukłe drzewa. Drzewa, które szumią na wietrze i tworzą zielone lasy, pachnące żywicą i jagodami. Tak pracował przez cały dzień 3. Następnego dnia przyszła kolej na słońce, księżyc, gwiazdy i inne ciała niebieskie. Bóg stworzył słońce, ogromną, gorącą kulę, która świeci tak mocno, że nie sposób na nią patrzeć, nie mrużąc oczu. I słońce rządzi dniem. Rano wstaje i wędruje po niebie, by wieczorem zajść i ustąpić miejsca nocy. Nocą zaś rządzi księżyc, czasem gruby i pyzaty jak srebrny pączek, czasem cienki jak mały rogalik. Bóg stworzył też gwiazdy, by noc była piękna jak aksamitna suknia balowa królowej. Piątego dnia Bóg stworzył ryby w wodzie, a w powietrzu ptaki o kolorowych piórach. Tak minął mu dzień 5. Na 6. dzień Bóg zaplanował coś szczególnego. Stworzył istoty zamieszkujące ląd. Stworzył wszystkie zwierzęta, duże i małe. Takie duże jak słonie albo żyrafy i takie małe jak mrówka albo biedronka. Stworzył też człowieka. Stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Uczynił człowieka najmądrzejszą i najinteligentniejszą z istot, która rządzi ziemią i potrafi oswajać dzikie zwierzęta. Siódmego dnia Bóg odpoczywał, podziwiał piękno i mądrość swojego stworzenia. Wszystko bowiem, co stworzył, było doskonałe i działało jak precyzyjny mechanizm. I tak 7. dnia człowiek ma szansę cieszyć się Bożymi dziełami, odpoczywać i podziwiać świat.
Opowieść o stworzeniu świata pochodzi z wydanej w 2006 roku płyty pod tytułem Biblia dla dzieci. Teksty napisał na podstawie Biblii Tysiąclecia Cyprian Strzała. Muzycznie opracował Maciej Litwin, czytał Roman Baczyński. Całość powstała we Wrocławiu pod patronatem Zakonu Ojców Franciszkanów. Teraz Halina Frąckowiak śpiewać będzie o tym, że od samego początku świata, a nawet wcześniej, była miłość.
Obłoków, to było tak. I nieba także nie było, to było tak. O ptakach ani się śniło, to było tak. A jednak była już miłość, cóż on wie, choć nie było ciebie i mnie. Ze świtem noc się kochała, kochała raz, aż z tego spłonęła cała i został blask. Do dzisiaj zostało słońce, jak ciepły kwiat, miłości tamtej gorącej, płomienny ślad. Tak wielka była miłość, już o mnie, choć nie było ciebie i mnie. Wykrzesali tak wielką moc, to byli z kochania siły tak raz po raz, aż nieba się zaroiły miliony gwiazd. Tak wielka była ich miłość, cóż on wie, choć nie było ciebie i mnie. Tam ileś tam na narodzi się świat, no i człowiek, ty i on i ja. Na świecie spotkam ja ciebie, to będzie tak. I wtedy będzie najlepiej, to będzie tak. I wiatr kocham przeloty, to będzie tak. I oczy głodne z tęsknoty, to będzie tak. Drzwi pokocham i schody, to będzie tak. Te, które mnie nie zawiodły, to będzie tak. Będziemy tak się kochali, to będzie tak. Do końca świata i dalej, to będzie tak.
O początkach świata traktuje też wiele bajek, baśni, legend i mitów. Jeden z mitów greckich, ale we współczesnej wersji żartobliwej. Oto teraz.
Mity greckie, zebrane przez Grzegorza Kazdepkę, opowiada Grażyna Barszczewska. Początki są trudne. Świetnie jest mieć dużą rodzinę, ale nawet w najlepszych rodzinach czasami zdarzają się niesnaski. A już w rodzinie greckich bogów spory wybuchały co i raz, szczególnie na początku istnienia świata. Zresztą nic dziwnego, czasy były nerwowe. Wszędzie panował bałagan, nie ustalono jeszcze, kto jest kim i co jest czym. Wszystko należało dopiero uporządkować. No a wiadomo, że podczas robienia porządków zawsze znajdzie się jakiś powód do kłótni. Mało to razy, sprzątając swój pokój, kłóciliście się z rodzicami? Teraz pomyślcie, że musicie uporządkować cały świat. Zgroza. Nim jednak bogowie zabrali się do porządków, świat należało stworzyć, bo na początku nie było nic. Czy też raczej na początku nie było nic poza wielkim bałaganem. I z tego bałaganu zupełnie niespodziewanie wyłoniła się Matka Ziemia, Gaja. Sama musiała być porządnie zdziwiona swoim nagłym zaistnieniem. Nie było jej i proszę, nagle jest. Postanowiła jednak zastanowić się nad tym kiedy indziej. Teraz nie było na to czasu. Bo Gaja, jak każda chyba matka, nie mogła znieść widoku panującego wokół bałaganu. Zakasała więc rękawy i wzięła się do pracy. Najpierw stworzyła Uranosa, czyli gwiaździste niebo, które miało odtąd otaczać i chronić Matkę Ziemię. Potem Pontosa, rozległe morze, które otuliło ją falującą pierzyną. Teraz, gdy było ich już troje, Gai zrobiło się raźniej. No, zawsze co trzy głowy, to nie jedna. Szczególnie Uranos przypadł jej do gustu. Wkrótce pobrali się i przez długi czas żyli szczęśliwie. Mieli nadzwyczaj liczne potomstwo. Przede wszystkim urodziło się im 12 dzieci, zwanych później tytanami. 6 dziewczynek i 6 chłopców. Wśród nich niejaki Kronos, najmłodszy z tytanów. Bardzo ważna postać, jak się wkrótce przekonacie. Urodziło się im też wiele przedziwnych bóstw morskich oraz takich, które mieszkają na wybrzeżach mórz i oceanów. Urodziły się im także niezwykłe sturękie trojaczki, które niedługo potem miały stać się postrachem świata. Gaja powiła również 3 cyklopów potężnych, sięgających chmur olbrzymów, z których każdy miał tylko jedno oko na samym środku czoła. Jak sami widzicie, była to całkiem liczna rodzinka. Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę, że i tytani wkrótce doczekali się dzieci, łatwo zrozumieć, że Gaja miała spore problemy z policzeniem wszystkich swoich wnuków i prawnuków. Ale nie to przysporzyło jej tak naprawdę trosk. Problem w tym, że małżeństwo Gai i Uranosa zaczęło się gwałtownie psuć. Coraz częściej wybuchały między nimi kłótnie. Szczególnie odkąd sturękie trojaczki rozszalały się po świecie, rycząc straszliwie, przesuwając góry i wychlapując wodę z oceanów.
Tak dłużej być nie może,
grzmiał Uranos. A co chcesz, to jeszcze dzieci, broniła sturękich Gaja. Jednak gdy trojaczki zagroziły, że zupełnie przestaną słuchać ojca, a może nawet zbuntują się przeciw niemu, rozeźlony Uranos strącił ich za karę na samo dno Tartaru, krainy ciemności i śmierci, a potem przywalił wejście do niej potężnymi skałami. Nie było stąd ucieczki.
Jak mogłeś? Wołała rozżalona Gaja.
Miałem czekać, aż zrzucą mnie z tronu,
warknął Uranos i nie chciał więcej o tym rozmawiać. Jednak okazało się, że na tym nie zakończyły się jego porządki. Wkrótce, tak na wszelki wypadek, strącił na samo dno Tartaru cyklopów. Jakoś od początku nie lubił tych jednookich potworów. Tego było już Gai za wiele. Zwołała wszystkich tytanów i poskarżyła się na okrucieństwo męża. Kronos, ulubieniec matki, przyłożywszy ucho do ziemi, usłyszał jęki swego rodzeństwa. Gaja miała rację. Ojciec oszalał. Należało go pozbawić tronu. I to jak najszybciej. Jeszcze tej samej nocy najmłodszy z tytanów zakradł się do sypialni Uranosa i zranił go otrzymanym od matki sierpem. Osłabionego boga nie trudno było już pokonać. Po krótkiej, choć zaciętej walce Kronos zepchnął ojca boskiego Uranosa w otchłanie Tartaru. Nie zdążył się jednak nacieszyć odniesionym zwycięstwem, bo jego uszu doszło coś, czego miał już nigdy nie zapomnieć.
Przeklinam cię, wyrodny synu!
Wrzeszczał spadający w ciemność Uranos.
I ciebie kiedyś twój własny potomek pozbawi tronu, przekonasz się.
Na razie jednak nic nie zapowiadało, że klątwa ojca się spełni. Za zgodą matki Gai i pozostałych tytanów Kronos objął rządy nad światem. Trzeba przyznać, że rządził mądrze i sprawiedliwie. Szczęśliwe dni nastały dla ziemi. Nigdzie nie toczono walk, nigdzie nie było zbrodni, wojen, chorób. Przyroda, dotąd struchlała pod rządami okrutnego Uranosa, teraz rozwijała się bujnie, otoczona troskliwą opieką licznych bóstw i pustewek. I wydawało się, że ta szczęśliwość trwać już będzie przez wieki, ale niestety. Kronos nie potrafił zapomnieć przekleństwa ojca.
Teraz na mnie kolej,
drżącym głosem powtarzał swojej żonie Rei.
Następny w Tartarze będę ja.
A gdy Ra powiedziała mu, że spodziewa się pierwszego dziecka, postanowił wszystkie swe dzieci od razu po urodzeniu połykać. Wtedy przepowiednia Uranosa nie będzie mogła się spełnić, myślał.
A Rea wpadła w rozpacz. Rozumiała strach Kronosa, ale nie mogła pogodzić się ze stratą kolejnych synów i córek, bo bezlitosny ojciec nie oszczędził żadnego dziecka.
Zapłakana poszła do Matki Ziemi z prośbą o pomoc i wstawiennictwo. Mądra Gaja dobrze wiedziała, że żadne argumenty nie wpłyną na postępowanie jej syna. Władza odbiera rozum nawet bogom. Ale Rea tak bardzo chciała mieć potomstwo. Powiedziała zresztą, że już niedługo urodzi następne dziecko. Czyli ono miało trafić do brzucha ponurego małżonka? Wspólnie wpadły na pewien pomysł. Gdy dziecko miało już przyjść na świat, Rea owinęła w pieluszki kamień wielkości niemowlęcia, a potem podsunęła go Kronosowi, mówiąc, że oto jest ich nowy potomek. Kłap! I Kronos połknął kamień w całości. Nawet nie był zaskoczony, że dziecko jest twarde i ciężkie. W tych czasach rodziły się różne dziwne stworzenia, a już w rodzinach bogów szczególnie. Nic więc dziwnego, że Kronos nie domyślił się podstępu. Po szczęśliwym rozwiązaniu Rea czym prędzej wywiozła ocalone maleństwo na wyspę o nazwie Kreta. Tu, ukryty w skalnej jaskini, miał wzrastać jej ukochany synek.
Zaopiekujcie się nim, dobrze? Prosiła bogini nimfy górskie. Na imię ma Zeus.
Zeus,
wyszeptały nimfy, czując, że przenika je drżenie, jakby w oczekiwaniu na coś wielkiego. Zaraz też wspomniały starą przepowiednię, która mówiła, że takie właśnie imię będzie nosił przyszły władca świata, Bóg bogów, król na Olimpie.
Zeus.
Na razie jednak Zeus niewiele różnił się od reszty dzieci. Uwielbiał bawić się w piasku na plaży, co wieczór kłócił się, że nie chce jeszcze spać, przepadał za słodyczami. I jakoś zawsze umiał postawić na swoim. Było z nim mnóstwo uciechy, a nimfy górskie wkrótce szczerze pokochały tego nieznośnego smarkacza. Zresztą rzeczywiście dawał się lubić. Beztrosko biegał po całej wyspie, zrywając kwiatki i ganiając motyle. Przez cały czas z góry czuwała nad nim matka Rea. Z kolei tu, na dole, nie odstępowały go na krok nimfy i dobre duszki. 9 kapłanów na prośbę Rei stale tańczyło nieopodal jaskini, w której wzrastał jej synek. Mieli przy tym śpiewać hałaśliwie i głośno bić w bębny. Wszystko po to, żeby zagłuszyć płacz czy śmiech małego Zeusa, które mógłby usłyszeć Kronos. Płynęły lata. Zeus był coraz większy. Całymi dniami włóczył się po łąkach w towarzystwie swojej ukochanej kozy, Amaltei. Cóż to była za koza? Żierna jak pies, mądra jak delfin, czujna jak sokół. Amaltea stała się powierniczką marzeń Zeusa, jego największym przyjacielem, jego najcierpliwszym słuchaczem. Po prostu nie odstępowała go na krok. Któregoś razu Amaltea, zaczepiwszy rogiem o skałę, złamała go. Zeus z czcią podniósł róg swojej opiekunki z ziemi, napełnił go miodem, owocami, orzechami i innymi pysznościami, po czym oświadczył, że róg ten będzie od tej pory zwany rogiem obfitości. Każdy, kto go posiądzie, nie zazna już nigdy głodu, albowiem róg, choćby nie wiadomo ile osób z niego jadło, zawsze w cudowny sposób napełni się smakołykami. A wszystko po to, aby imię Amaltea do końca świata wymawiano z szacunkiem i podziwem. Zresztą nawet po śmierci Amaltea wiernie towarzyszyła Zeusowi. Z jej skóry przyszły władca świata zrobił cudowną tarczę, egidę, którą zabierał w każdy bój. Żaden pocisk, miecz, ani strzała, żadne ostrze nie było w stanie jej przebić. Rea, rzadko, bo rzadko, odwiedzała jednak małego Zeusa. Nie mogła czynić tego częściej. Kronos w miarę upływu czasu stawał się coraz bardziej ponury i podejrzliwy. Lecz gdy tylko była okazja, Rea, obładowana prezentami, ruszała na spotkanie z synem. A że jej mały chłopczyk nie wiadomo skąd stał się dużym chłopcem, potem zaś prawie dorosłym młodzieńcem, Rea stwierdziła któregoś razu, że może mu opowiedzieć tragiczne dzieje ich rodziny. Zeus słuchał wstrząśnięty. Jak to? Ojciec połykający własne dzieci? Słyszał kto o takim bestialstwie? Och, czuł, że narasta w nim gniew i chęć zemsty, że któregoś dnia będzie musiał zmierzyć się z Kronosem. Zaczął więc trenować walkę mieczem i oszczepem. Wkrótce jednak okazało się, że szczególnie sprawnie posługuje się przede wszystkim piorunami. Ciskał nimi, jakby to były smukłe dzidy, a nie rozpalone do białości błyskawice. Wkrótce doszedł do takiej wprawy, że z odległości 100 kilometrów potrafił upolować krążącego nad kałużą komara. Gdy Zeus poczuł, że jest gotowy już do zmierzenia się z ojcem, podsunął Rei pewien pomysł. Wsyp mu, matko, do zupy środek na wymioty, poprosił. Po co? Zdziwiła się Rea. No zobaczysz, mruknął na to Zeus. Nie pytając więcej, Rea potajemnie wsypała do zupy Kronosa proszek, który kiedyś dostała od nimf. Kronos zjadł jedną łyżkę, drugą, trzecią i nagle... co za obrzydlistwo! Wrzasnął, gwałtownie łapiąc się za brzuch. Nim zdążył dobiec do marmurowej łazienki, chwyciły go mdłości, a zaraz potem, wstyd powiedzieć, zwymiotował. A to niespodzianka, bo nie tylko zupę zwymiotował Kronos, ale i kamień owinięty w pieluszkę i wszystkie połknięte do tej pory dzieci, dorosłe już i pełne żalu do okrutnego ojca. Brać go, rozkazał Zeus. I rozgorzała straszliwa walka. Po stronie Kronosa stanęli wszyscy tytani. Po stronie Zeusa zaś, prócz Rei, jego bracia i siostry, a także uwolnieni z mroków Tartaru, Sturency i Cyklopi. Jakiż to był bój! 10 lat minęło, nim wreszcie zmagający się ze sobą bogowie opadli z sił. Już z coraz większym trudem ciskali w siebie głazami. Już coraz trudniej przychodziło im wymachiwanie mieczami. Tylko niezmordowany Zeus wciąż z tą samą siłą i energią raził przeciwników piorunami. Najdłużej bronił się Kronos, ale i on w końcu runął w otchłań Tartaru, a spadając wspominał gorzko przekleństwo ojca Uranosa. No cóż, taki los. Odtąd to Zeus miał rządzić światem. Wraz ze swoim rodzeństwem osiadł na szczycie góry Olimp i stamtąd władał wszystkimi i wszystkim. Oczywiście nie od razu zapanował spokój i później zdarzały się walki między bogami, ale niewiele zmieniły. Zgodnie ze starą przepowiednią, Zeus był panem świata.
Grażyna Barszczewska przeczytała jeden z mitów greckich we współczesnej, żartobliwej wersji. Na zakończenie tej części programu piosenka o szczęściu w wykonaniu zespołu Zakopower i Beli Komorzyńskiej.
I wzdłuż na stopach pył nieskończonych dróg.
Przed siebie biegniemy, szukając na ziemi miłości i siebie. Może nam się uda spotkać znów.
Zapraszamy do reklamy.